Mam raka, źle się czuję. No i właśnie, i ten początek tego złego samopoczucia z tym, że się ma tę chorobę, to nie jest prosty czas.
Nie jest to na pewno dobry czas, ja mogę to powiedzieć jako właśnie pacjentka onkologiczna, ale kluczowym jest psychoonkolog, czyli osoba, psycholog zajmujący się tylko i wyłącznie pacjentami onkologicznymi, nie umniejszając żadnej innej chorobie. Tylko pacjent onkologiczny jest, delikatnie bym nazwała, nieco specyficznym pacjentem, bo on, dostając taką diagnozę, rujnuje swoje całe życie nagle w myśli, ląduje na kolanach i myśli sobie, co dalej. I bardzo ważną rolą tego psychoonkologa jest właśnie przebywanie w tym otoczeniu tejże osoby, i tym psychoonkologiem może być nawet ktoś najbliższy z rodziny. Każdy z tych pacjentów potrzebuje takiego wsparcia.
Ale jeżeli chcielibyśmy profesjonalnie dotrzeć do psychoonkologa, czy to jest proste?
To jest bardzo proste i myślę, że dobrze by było, żeby każdy z tego skorzystał. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że myślę, każdy pacjent z taką diagnozą na początku jest w tak wielkim szoku, że ostatnią rzeczą, która przychodzi mu do głowy, to jest chęć ratowania swojego psychę, czyli odszukania pomocy, kierunku, gdzie ma się udać, żeby ktoś pomógł mu rozpocząć przejście tej drogi w tym leczeniu, rozpocząć mu wejście w ogóle, zrozumienie samego siebie, pomoc w swojej głowie. On myśli, ten pacjent, tylko i wyłącznie o tym, że stało się dla niego coś strasznego, że ma chorobę śmiertelną, że niewiele mu pozostało, i absolutnie nie myśli o tym, że jego głowa w tej chwili bardziej potrzebuje pomocy i wsparcia psychologicznego niż chemioterapeutycznego.
Bo wszystko się zaczyna od tego, i to wielu pacjentów właśnie onkologicznych podkreśla już, którzy dawno, dawno temu rozstali się z tą chorobą, że ta głowa, to myślenie, to nas ciągnie w każdej chorobie, i jeżeli my pozytywnie myślimy o sobie, o wyjściu z tej choroby, to to na pewno jest większa część leczenia.
Myślę, że to jak w każdej z naszej strefie życia. W jaką sferę nie wejdziemy, jak nie mamy tego komfortu psychicznego, to czujemy się źle, czy to jest zawodowo, czy emocjonalnie, czy rodzinnie, to my jej potrzebujemy. A tym bardziej potrzebujemy jej wtedy, kiedy coś wydarza się w naszym życiu trudnego, jakim jest ta trudna choroba, rak, nowotwór złośliwy. To jest trudne dla samego pacjenta, ale nie zapominajmy, że to jest trudne dla najbliższych tego pacjenta. I my niejednokrotnie, jak obserwujemy takie rodziny, w których ta choroba jest, bo jest to choroba rodzinna. To jest choroba tych, którzy są bliskimi tej osobie, czyli mężów, żon, dzieci, wujków i przyjaciół nawet. I gdybyśmy się tak wgłębili w to, to zobaczymy, że zdarza nam się, że osoby chorujące na raka dźwigają tą swoją chorobę bardzo dzielnie, ale jeśli obrócimy lekko głowę w lewo czy w prawo i zobaczymy ich rodziny, to zobaczymy zwieszone głowy w dół, bardzo smutne, nieco poddane, dlatego że i one nie otrzymują tej pomocy psychologicznej, która dla nich jest bardzo kluczową. Bo to te osoby właśnie z rodziny trzymają w ryzach osobę chorującą. Czyli ten psycholog onkologiczny pełni olbrzymią rolę w całym tym procesie leczenia dla samego chorego, ale i dla rodziny tej osoby.
Gdzie szukać takiego psychologa? Profesjonalisty.
Najłatwiej o tego psychologa onkologicznego jest zapytać swojego lekarza prowadzącego. Nasz lekarz prowadzący naprawdę jest bardzo wielkim źródłem informacji, tylko my musimy się zapytać, bo trudno, żeby na wizycie lekarz onkolog odpowiedział nam na wszystkie pytania, które nas nurtują, bo on nie wie co, a tego jest bardzo dużo. Więc dobrze jest się zapytać, że potrzebujemy tego psychologa onkologicznego, a raczej bym sugerowała nawet przy tych pierwszych wizytach, żeby z tym pacjentem onkologicznym zawsze ktoś był. Dlatego, że ten wstrząs psychiczny, który doznał ten pacjent, jest tak duży, że on nie przyswaja wielu informacji do siebie. Dobrze też, żeby to była osoba nie najbliższa nam, bo ona jest w takim samym szoku jak osoba chorująca. Dobrze jest znaleźć sobie jakiegoś przyjaciela w rodzinie, kogoś, kto pełni taką funkcję przyjaciela całej rodziny, ale jednak będzie mógł zachować tą zimną krew w tym początkowym procesie leczenia, żeby dać to wytchnienie najbliższym tej osoby, ale pomóc osobie chorującej.
Izabela Haponiuk, asystentka medyczna w przychodni specjalistycznej Mruk Med. Pani codziennie widzi pacjentów, którzy przychodzą albo pierwszy raz się zarejestrować na leczenie, albo kontynuują leczenie. Jak ci pacjenci codziennie wyglądają?
Pacjenci, którzy już przychodzą z rozpoznaną chorobą, wiedzą, z czym się mierzą. Natomiast pacjenci, którzy mają podejrzaną chorobę, no bardzo są zdenerwowani.
Czy to są osoby, które mają towarzysza, są same?
Najczęściej w obu przypadkach mają towarzyszy.
czy to dobry pomysł, by mieć przy sobie kogoś, kto będzie nas trochę prowadził albo czasami nawet za nas zada pytanie?
Jak najbardziej, dlatego że wiadomo, stres nas paraliżuje i często pacjenci nie zapamiętują wszystkich przekazanych informacji.
Pacjenci też się boją pytać.
To prawda i również pacjenci nie wiedzą, z czym się mierzą. Także jest część pacjentów, którzy szukają w internecie różnych informacji, które mogą być sprzeczne, więc taka osoba towarzysząca, która, że tak powiem, ma zimną krew, może więcej tych informacji się dopytać od lekarza prowadzącego.
Jeżeli przychodzę pierwszy raz, mam już zdiagnozowaną chorobę, wiem, że przychodzę na leczenie, to co muszę wiedzieć?
Zacząć od rejestracji. Musimy najpierw pokierować takiego pacjenta do odpowiedniego lekarza, zarejestrować tą osobę, no i potem czekać na spotkanie z tym lekarzem, który pokieruje i udostępni większość informacji.
Jeżeli chodzi już o przebieg leczenia.
Tak.
Jestem w trakcie leczenia, biorę chemię. Co powinnam wiedzieć, o czym powinnam pamiętać?
Bardzo ważne jest wykonanie badania, zleconych badań. Najlepiej, żeby te badania były, jeżeli to jest możliwe, wykonane troszeczkę wcześniej.
Na przykład dzień wcześniej?
Na przykład dzień wcześniej, to jest na przykład badanie krwi. Pomoże to w płynności przyjmowaniu pacjentów do gabinetu. Rejestracja w sumie wykonuje się w gabinetach, jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych, którzy kontynuują chemię. Trzymanie się terminów i wykonywanie badań w terminach.
A czy jest jakieś takie pytanie, które najczęściej się pojawia?
Przeważnie najczęściej jest pytanie, jak długo musi pacjent czekać na jakąś wizytę, na wykonywanie badań.
A jak długo pacjent w przypadku waszej przychodni musi czekać na pierwszą wizytę u lekarza?
Staramy się rejestrować pacjentów jak najszybciej. Czasami najczęściej też są też takie rejestracje, które zdarzają się z dnia na dzień bądź tego samego dnia.
Część pacjentów dostaje wynik w jednym z ośrodków, które prowadzą badania profilaktyczne, że mają raka. I strach paraliżuje, nie wiedzą co robić, czekają czasami kilka tygodni. To nie jest dobra ścieżka.
Jak najbardziej nie. Zaskakuje mnie brak informacji i pokierowania takimi pacjentami przez może innych lekarzy. Często spotykam się z tym, że pacjenci są zostawieni sami sobie. Wiadomo, to nie jest grypa, katar, gdzie zgłaszamy się z tym do lekarza rodzinnego, więc jak najbardziej powinniśmy kierować tych pacjentów do ośrodków onkologicznych, gdzie są specjaliści, no i mogą dalej zaopiekować się takim pacjentem.
I też wiedza dla osób, które nas teraz słuchają, że jeżeli Państwo macie w tym momencie w ręku wynik, że rak jest złośliwy i trzeba go leczyć, to jak najszybciej, najlepiej tego samego dnia zarejestrujcie się w którymś z najbliższych ośrodków onkologicznych.
Również jeżeli to jest wynik bardzo podejrzany, czy dla lekarza rodzinnego, czy dla któregoś z pacjentów, również należałoby się zgłosić do któregoś z ośrodków onkologicznych.
Rafał Ślisz, rzecznik podkarpackiego oddziału NFZ. Jak jest z tym dostępem do psychoonkologów na Podkarpaciu?
Każdy oddział onkologiczny, a przypomnijmy, jest ich 5. 4 ogólne. W Rzeszowie szpital kliniczny numer 1, w Brzozowie drugi szpital oraz szpital w Przemyślu i w Tarnobrzegu, plus 5 oddział onkologiczny dziecięcy w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie. Wszystkie te oddziały muszą mieć zatrudnionego psychologa na oddziale onkologicznym i mają. W sumie tych psychologów jest 11 na całe województwo.
Ale nie ma osobnych gabinetów, gdzie można pójść ze skierowaniem NFZ-u do psychoonkologa?
Są poradnie psychologiczne i tutaj jest wymagane skierowanie. Może być równie dobrze od lekarza rodzinnego bądź innego specjalisty, nie ma to mniejszego znaczenia. Jak w każdej innej poradni są tutaj skierowania w trybie stabilnym i w trybie pilnym, które umożliwia przyspieszenie kolejki, ale z psychologów na oddziałach onkologicznych warto korzystać, bo do nich skierowanie nie jest potrzebne. Wystarczy, że pacjent na tym oddziale przebywa i w każdej chwili ma możliwość skorzystania z pomocy tego specjalisty.
Co ważne, pacjenci często chorujący na nowotwór borykają się z brakiem wiedzy. Pojawiła się nowa możliwość zadawania pytań i te pytania można kierować do koordynatorów onkologicznych.
Zgadza się. Oczywiście pacjent zawsze powinien pytać o wszystko, co go tylko niepokoi, czy irytuje, bądź nie wie po prostu, gdzie się udać. Nie oszukujmy się jednak, lekarze mają bardzo wiele rzeczy na głowie, głównie związanymi z leczeniem pacjentów. Zatem te informacyjne rzeczy spływały na ogół na panie w rejestracji, bądź innych pracowników. A w tym momencie koordynator onkologiczny pomoże pacjentom podejść, podpowiedzieć, wziąć skierowanie, wyjaśnić dokładnie krok po kroku, co mają zrobić i gdzie się udać, zostawiając lekarzom kwestię medyczną, a przyjmując tą kwestię organizacyjną na siebie.
I jak ich szukać? Czy też tylko na oddziałach onkologicznych?
Tak, taki koordynator onkologiczny jest na każdym oddziale onkologicznym, bez względu na to, gdzie pacjent, w którym miejscu Polski się znajdzie. Ma pomóc pacjentowi odnaleźć się w tej zawiłej strukturze, a nie oszukujmy się, pacjent w trakcie leczenia onkologicznego ma inne ważniejsze rzeczy na głowie niż pamiętanie o skierowaniach, o numerach i o numerach gabinetów, do których ma się zgłosić, a koordynator właśnie w tym go wyręczy i pomoże.